Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa serdecznie, witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, a nasz dzisiejszy temat, domowy kościół, chcemy czegoś więcej. I w studiu telewizyjnym w Toruniu gościmy panią Dorotę Rutkowską oraz pana Mateusza Rutkowskiego, małżeństwo członków domowego kościoła diecezji toruńskiej. Witamy serdecznie. Oraz księdza Marka Borowskiego, palotyna, moderatora, wieloletniego moderatora domowego kościoła, obecnie posługującego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Domowy Kościół, chcemy czegoś więcej. Domowy Kościół, który przeżywa w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Na początku, księże moderatorze, jakby ksiądz nas wprowadził w genezę domowego Kościoła, istotę, czym jest domowy Kościół, jak on powstał, jak się rozwija, jakie są cechy charakterystyczne tej wspólnoty.
Tak, domowy Kościół ma 50 lat, to pewnie długo by zajęło nam to wszystko wprowadzenie dokładnie, ale w miarę, powiedzmy, z lotu ptaka, to ksiądz Blachnicki, Ruch Światło Życie cały, który kiedy zaczyna pracować z dziećmi, z młodzieżą, z chłopakami, z dziewczynami, idą kolejne etapy ich rozwoju i przychodzi taki moment, że zakładają rodziny i wtedy ksiądz Blachnicki mówi, trzeba dalej formacji, trzeba dalej ich spotkań w Ruchu Światło Życie, w tym charyzmacie. Są też okoliczności, że przychodzi informacja o takim ruchu z pewną duchowością ekip Notre Dame we Francji. Gdzieś tam potem się pojawia siostra Jadwiga Skudro. I zaczynają się pierwsze oazy dla małżeństw. 50 lat temu dokładnie. I okazuje się, że jest potrzeba też tej formacji dla małżonków, że nie można skończyć na młodzieży, że do końca życia ta formacja trwa. W związku z tym pojawiają się pierwsze oazy, zawiązują się pierwsze kręgi w Polsce i na bieżąco ksiądz Blachnicki pisze listy do rodzin. Mamy do dzisiaj zachowane 25 pierwszych listów, które pisał ksiądz Blachnicki, jak te spotkania mają wyglądać, jak ta formacja ma przebiegać, na czym to ma polegać. Mówiąc najkrócej, duchowo jest zaczerpnięta z ekip Notre Dame, a jednocześnie reszta charyzmatu z Ruchu Światło Życie. Stąd mówimy domowy kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie. Czyli mamy przez 50 lat rozwój w Polsce, ale nie tylko, już w tej chwili na całym świecie, tych małżonków, którzy chcą czegoś więcej, szukają czegoś więcej w życiu swoim, chcą rozwijać się i razem iść do Pana Boga w świętości, pomagać sobie w tej świętości, rozwijając swoją duchowość, no to chyba tak najkrócej.
Dziękuję bardzo. Domowy Kościół w Toruniu, Państwo są członkami domowego Kościoła. Jakby Państwo powiedzieli o początkach, skąd wiadomość o domowym Kościele, decyzja, żeby wstąpić do tej wspólnoty i teraz jak też oceniacie Państwo wpływ domowego Kościoła na swoje życie, swoje małżeństwo, życie rodzinne?
To pierwsze. No, tak naprawdę najpierw to była decyzja o małżeństwie. Także 13 lat temu podjęliśmy taką decyzję, zawarliśmy sakrament małżeństwa i w związku z tym, że oboje gdzieś doświadczyliśmy wspólnoty, czy to oazowej, ruchu takiego studenckiego, czy to Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy jeszcze duszpasterstwa studenckiego po prostu, to wiedzieliśmy, że będąc w małżeństwie też potrzebujemy wspólnoty dla siebie, ale nie już osobno, tak jak to na przykład jak byliśmy studentami, tylko już w małżeństwie. Czymś takim naturalnym wydawało nam się wstąpienie właśnie do domowego kościoła, dlatego, bo ten ruch po prostu znaliśmy. Byliśmy przez pewien czas w oazie, czyli w Ruchu Światło Życie dla osób, dla studentów. I jakąś taką naturalną kontynuacją było wejście też w tym samym ruchu, ale już do gałęzi rodzinnej, do domowego kościoła.
Ja może ze swojej strony powiem, że będąc jeszcze Doroty rodzice byli w domowym kościele i są oazy, na których jest potrzebna tak zwana diakonia wychowawcza. I oni, organizując jedne rekolekcje, poprosili nas o to, żebyśmy pomogli im w tych rekolekcjach. I będąc jako ta diakonia wychowawcza do tych dzieci, ja już wcześniej myślałem, że gdybyśmy zawarli sakramentalny związek małżeństwa, to do domowego kościoła na pewno nie. Dlatego, że jeszcze gdzie musieli się z rodzicami gdzieś spotykać. Ale właśnie na tych rekolekcjach, jak doświadczyłem obecności małżeństw, które przeżywają swój sakrament na tych rekolekcjach, takie wzloty i upadki i świadectwa, które mówiły na koniec, pomyślałem, że w sumie te spotkania z teściami, można tak powiedzieć, to jest nic w porównaniu z tym, co można zyskać, będąc w tym domowym kościele. I więc tak na dobrą sprawę po sakramencie małżeństwa, mniej więcej gdzieś po jakichś 7-8 miesiącach, zaczął się formować krąg pilotowany. No i do niego wstąpiliśmy i tak trwamy jesteśmy.
Tak trwamy.
Czyli można powiedzieć pokoleniowo pewna kontynuacja też to, co rodzina rozpoznała jako dobre. Wy także, żeście podjęli to wejście w domowy kościół i jesteście póki co zadowoleni, rozumiem, w pełni z uczestnictwa w domowym kościele. Jak domowy kościół, co wam daje na co dzień? Właśnie w tym naszym temacie chcemy czegoś więcej, prawda? Czy jakbyśmy naszym widzom, słuchaczom powiedzieli, co domowy kościół może nam w życiu małżeńskim, rodzinnym, osobistym przynosić w życiu? Co możemy dzięki temu też tej naszej duchowości, jak możemy ją pogłębiać, wzrastać w tej naszej przyjaźni z Chrystusem?
Wydaje mi się, że to, co jest taką cechą każdej wspólnoty, to jest to, że spotykamy się z ludźmi o podobnych, którzy mają podobne poglądy, podobne zdania, są osobami wierzącymi i przez to łatwiej nam jest nawiązać kontakt, łatwiej jest podzielić się też i swoim życiem, i swoimi problemami, trudnościami, które mamy. Wchodzimy jako małżeństwo takie świeże wtedy, 13 lat temu, wchodziliśmy dopiero właśnie w życie, w pierwsze dzieci, tak? Więc to była taka bardzo duża pomoc innych. Jak przeżywać, jak wejść w to życie, ale właśnie z wiarą, tak? Żeby to było z Panem Bogiem, bo na tym nam bardzo zależało. Nie wiem, jak by było, gdybyśmy nie byli w domowym kościele. Trudno jest nam to powiedzieć, bo właśnie byliśmy praktycznie od początku. Ale ja widzę to wsparcie innych i to, że no, mamy taką więź i mamy się z kim podzielić naszymi jakimiś właśnie trudnościami, można powiedzieć.
Mogę powiedzieć, gdzie byłoby nasze małżeństwo, gdybyśmy w tym domowym kościele nie byli, bo domowy kościół, tak jak tu już wcześniej ksiądz moderator wspomniał, bazuje na ekipach Notre Dame i tam są takie zobowiązania, my to nazywamy szanse, narzędzia. I jednym z takich wyjątkowych zobowiązań jest właśnie comiesięczny dialog małżeński. To jest nie taka luźna rozmowa pomiędzy nami, ale jest to rozmowa trzech osób. Moja, mojej żony i Ducha Świętego, bo zasiadamy, zapalamy świece, modlimy się i niejednokrotnie doświadczyliśmy tego działania Ducha Świętego, że tematy, które omawialiśmy na tym dialogu, normalnie mogłyby się skończyć trudno, jakąś kłótnią albo moglibyśmy nie dojść do konsensusu, a na tym dialogu znajdujemy rozwiązanie, potrafimy wspólnie podjąć jakąś decyzję. I często, bo tak Dorota wspominała, nie wiem, jak się nam to udało, naprawdę, bałam się tego, a jednak jakoś się zgodziłeś na to, czy na tamto, albo podjęliśmy tę decyzję, więc myślę, że ten dialog małżeński jest taką wizytówką, można powiedzieć, tych zobowiązań i możliwości domowego kościoła dla małżeństwa. Ale oczywiście to nie wszystko.
Tak.
Tych zobowiązań jest więcej, tych można to nazywać też szanse, czyli to jest takie, są to takie szanse w rozwoju życia naszego małżeńskiego, ale też duchowego. I tak naprawdę nie jest nic takiego odkrywczego, bo to jest modlitwa osobista, czyli tak zwany nasz namiot spotkania, modlitwa rodzinna, modlitwa małżeńska, więc coś, co można praktykować zupełnie też i bez domowego kościoła. Jest to właśnie, tak jak małżonek wspomniał, dialog małżeński, który staramy się wykonywać regularnie raz w miesiącu. Na tym dialogu często ustalamy swoją regułę życia, czyli co możemy zmienić, żeby nasze małżeństwo, żeby nam się żyło lepiej nawzajem. też w takich szansach, które daje nam Dobry Kościół, to są zobowiązanie uczestnictwa w rekolekcjach. I to jest dla niektórych może się wydawać na początku lekko odpychające i trudne, ale jak już zaczniemy uczęszczać i jeździć na rekolekcje, to wtedy to jest ogromne bogactwo dla nas, dla naszej rodziny. No, taki zupełnie inny wymiar przeżywania wakacji.
Pani Doroto, będziemy rozmawiać o wspólnocie domowego kościoła, jak w tej wspólnocie się funkcjonuje, jakie są też wynikające z tego konsekwencje. A jeszcze dopytamy księdza moderatora, jak księdza związana jest historia z domowym kościołem. Wiemy, że już wiele lat posługa w domowym kościele. Jakie były początki i jakby ksiądz mógł przybliżyć swoją posługę?
Tak, jak jeszcze z czasów klaryckich, ale potem przede wszystkim, kiedy rozpocząłem swoje kapłaństwo 30 lat temu, to dzieci, młodzież, wyjazdy na oazy, ale kiedy zostałem, objąłem pierwszą parafię jako proboszcz, wtedy w tej parafii, nie tam, zresztą to w diecezji toruńskiej, były już wspólnoty domowego kościoła, były kręgi, więc jako proboszcz jakby zainteresowałem się tymi kręgami, zaopiekowałem się i zacząłem je prowadzić. Wtedy jeszcze większym odkryciem było dla mnie, jak ważne jest małżeństwo, jak bardzo potrzeba czegoś więcej dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy ta rodzina jest tak mocno eksploatowana czy atakowana, to już wiemy, ale naprawdę rzeczywiście tak jest, że jest dużo, dużo różnych pokus, a dzisiaj coraz więcej przy tej możliwości technologii, techniki i trzeba zaopiekować się tymi rodzinami, być z nimi, towarzyszyć im. I od samego początku, czyli ponad 20 lat, 24, o, to za rok będzie 25, moich też gdzieś tam spotkań, wyjazdów, pierwszych rekolekcji, właśnie z domowym kościołem, czyli z tą gałęzią rodzinną. W Polsce, w Europie, w świecie, bo i też byłem w Kanadzie i w Stanach, więc wiele tych spotkań, rekolekcji, ale kręgów, od tylu lat zawsze jakiś krąg mam, w tej chwili też 3 kręgi właśnie w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników, które pozdrawiam wszystkich tych zaangażowanych. Więc to widać bardzo mocno też, ja mogę powiedzieć od swojej strony, że widzę te osoby zaangażowane, te małżeństwa, ile mi to daje, bo widzę też osoby niezaangażowane. To znaczy takie, które mówią, że im wystarczy raz w niedzielę, pewnie tak, łaska bazuje na naturze, ale dla wielu nie wystarcza jednak przy tym nacisku, przy tym zabieganiu, przy tej trosce o codzienność, że rzeczywiście trzeba czegoś więcej, czyli wspólnoty, która zrozumie, która wesprze, która tak samo żyje, że nie wydajemy się być dziwakami w tym dzisiejszym świecie, a wręcz przeciwnie, bo okazuje się, że inne rodziny też tak żyją, też wierzą w Pana Boga, też im to daje siłę, też myślą o świętości, o niebie, też chcą w tym duchu wychowywać swoje dzieci, mają różne pomysły, mogą się wzajemnie wspierać. Mógłbym tu mnożyć różnych przykładów, nawet jak słuchają, to będą wiedzieli, o co chodzi. Kiedy powstawał dom, trzeba było trochę go budować, więc rodziny, które się zbierały, żeby pomóc w tej budowie, czy w różnych chorobach, cierpieniach, w różnych innych posługach, okazuje się, że ten człowiek obok jest, gotowy kochać, miłować. A jeżeli jeszcze można dwa zdania, to dla mnie osobiście to jest też ogromne wyzwanie, bo ja odkrywam od ponad tych 20 lat, ile mi daje domowy kościół tak naprawdę jako księdzu, prawda? Jeżeli słyszę za każdym razem, kiedy oni dzielą się tymi swoimi zobowiązaniami, perełkami, coś, co ich niesie, to sobie myślę, przecież ja też mam swoje zobowiązania kapłańskie i za każdym razem na kręgu jest to dla mnie pewien rachunek sumienia, czy ja też je realizuję, jak to jest w tym moim życiu zakonnym, kapłańskim, czy rzeczywiście te moje przyrzeczenia, czy te moje zobowiązania też realizuję, jak realizuję, na ile one są mi pomocne, na ile ożywia mój kontakt z Panem Bogiem, jak wygląda moja osobista modlitwa, jak wygląda ta modlitwa kościoła liturgiczna, jak jestem zaangażowany, czy i tak dalej. Także poza tym też takie mocne doświadczenie tych wspólnot, czegoś więcej. Oczywiście wspólnoty zakonne, wspólnoty kapłańskie, też bywa różnie, ale kiedy widzę ich problemy, kiedy widzę też ich to zaangażowanie, że chcą czegoś więcej, mimo że pracują czasami po 8, 10 godzin czy 12, kiedy dzieci chorują, trzeba się nimi zaopiekować, pojechać do lekarza, ja nie mam dzieci, nie mam, mam różne inne obowiązki oczywiście, ale wtedy bardzo często widzę, że te moje trochę różne problemy to rzeczywiście nie są aż tak wielkie i jeżeli się angażuję w pomoc im, bycia, towarzyszenia, oni też towarzyszą mi często potem. Oni też, nawet jeżeli przychodzi coś trudniejszego, mogę się z nimi podzielić, oni się modlą. Mam dużo margaretek także z domowego kościoła, które o tym myślą, nie tylko. Więc to jest wzajemna wymiana niesamowita. Rzeczywiście ten sakrament kapłaństwa i małżeństwa współpracują. I chyba też o tym wiedział na pewno ksiądz Blachnicki, kiedy zakładał, pracował z młodzieżą i kiedy zakładał kręgi domowego kościoła, kiedy widział, że ta formacja jest potrzebna małżonkom.
Właśnie to, co ksiądz powiedział, co już pani tutaj mówiła też o rekolekcjach, o tych sprawach związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie domowego kościoła, to wszystko kosztuje. Państwo macie swoją pracę zawodową, macie rodzinę, a tu jeszcze kolejne zobowiązania odnośnie czy tych rozmów małżeńskich, czy innych wynikających obowiązków ze wspólnoty domowego kościoła. Dla człowieka spoza kontekstu, spoza, można powiedzieć, też wiary, jest to niezrozumiałe, jak w takiej perspektywie doświadczenia też, jak państwo to odczuwacie, że dajecie, tracicie i czy to jest tutaj, że macie to poczucie, że tracicie, czy jest jednak to poczucie, że mimo tego, tych obowiązków, tych rzeczy, jednak jest jakaś tajemnica pewna, że no inaczej jest, tak? Ta tajemnica miłości, jak ktoś daje, że otrzymuje. Jak to jest w waszym doświadczeniu?
No na pewno nie tracimy na tym, że się modlimy. Modlitwa to jest jakaś część taka naturalna życia chyba duchowego każdego katolika. A tutaj jeszcze domowy kościół nam trochę pomaga uporządkować nasze inne modlitwy. Na przykład modlitwę rodzinną, którą cieszymy się, że praktykujemy ze swoimi dziećmi. Na tej modlitwie wiele rzeczy wychodzi. Na przykład nasz Maksio za coś przeprasza, tak? Bo coś zrobił, o czym na przykład nie wiedzieliśmy. Nasza Zosia za coś dziękuje, o czym też nie wiedzieliśmy, że się stało w szkole. Bo chcę to powiedzieć Panu Bogu. Więc na modlitwie, taka modlitwa rodzinna bardzo scala naszą rodzinę. Nie dość, że widzimy, że wszyscy modlimy się do Pana Boga, to jeszcze wszyscy jakby jesteśmy bliżej siebie dzięki temu.
Tak, bo te zobowiązania, których żona wspomniała, to są często one mają codzienna modlitwa rodzinna, codzienna modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa osobista. I czy to się traci czas? Ten czas zużywamy na to, ale dzięki temu, przynajmniej z mojej perspektywy, dużo się zyskuje. Przykładowo ta codzienna modlitwa osobista, ten namiot spotkania, gdy czytam, co się nie zawsze udaje, oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy idealni, ale staramy się dążyć do doskonałości. Czytam Słowo Boże, szczególnie Ewangelię na dzień dzisiejszy, rano, zanim jeszcze wejdę w obowiązki. I później mam pewien materiał, jak jadę z dziećmi do szkoły, to trasa zajmuje około 20 minut, rozmawiam z nimi na temat tej Ewangelii. I tak czasem podpytuję, a co myślicie, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc to do apostołów. I dzieci zaczynają wchodzić w rozmowę, zaczynają mnie pytać, czasem mają takie spostrzeżenia, na które ja bym nawet nie wpadł. I tak sobie myślę, gdybym tego rano nie przeczytał, to o czym ja mógłbym z nimi teraz tutaj na przykładowo rozmawiać? Co więcej, w tej formacji, w której nasze dzieci uczestniczą, czyli w Skautach Króla, w szczepie numer 16, też pracujemy dużo ze Słowem Bożym i czasem wrzucają, a bo wiesz, tato, to było na poselstwie, właśnie ten i ten fragment i wtedy druh powiedział coś takiego, czy to było dobre, czy niedobre. I jakby no, jest ta nić porozumienia, więc to Słowo Boże jest i jest żywe i pracuje wtedy dzięki temu.
Skauci Króla są związani z domowym kościołem, tej duchowości, czy jest to gdzieś też wynika, taka działalność później też z dziećmi, z młodzieżą?
Skauci Króla, to jest...
Ja powiem tak, że w ogóle domowy kościół ma jeszcze taką w swoim charyzmacie też świadczenie różnych posług, czyli diakonii. I tak jak my bierzemy od innych na początku, bo mamy pilotaż, uczymy się tego wszystkiego, ktoś prowadzi nasz krąg, tak później my też jakby siłą woli też chcemy coś dać od siebie. I są różne posługi w naszej dużej wspólnocie ogólnopolskiej, tak naprawdę ogólnoświatowej. Jednym te posługi to są na przykład diakonia modlitwy, czyli ktoś zbiera intencje i się za coś modli. Diakonia wyzwolenia i tutaj mamy całe dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka. Diakonia oaz rekolekcyjny. są ludzie, którzy są wyspecjalizowani w organizacji rekolekcji i wyznaczaniu tutaj różnych posług. Jest diakonia wychowawcza, czyli właśnie formacja dla dzieci i młodzieży. I my i tutaj w naszym rejonie w Toruniu założyliśmy taki szczep skautów króla, który jest stricte w naszej wspólnocie. Cała organizacja skautów króla może być przy dowolnej wspólnocie. Między innymi również Domowy Kościół założył taki szczep skautów króla u nas. I Mateusz stał się komendantem naszego szczepu przy naszym rejonie.
Można powiedzieć, że jest pierwszy w Polsce szczep skautów króla we wspólnocie domowego kościoła, bo zazwyczaj te szczepy powstawały przy wspólnotach odnowowych. Ale jakby my zrobiliśmy to dlatego, że no, zostaliśmy tak wychowani przez wspólnotę, że jak jest ta modlitwa, którą domowy kościół się modli w intencji beatyfikacji sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, tam jest taki tekst: w posiadaniu siebie, w dawaniu siebie. Że dzięki temu, że ja coś daję komuś, ja też jakby to zyskuję. Mam poczucie, że moja praca komuś się przydaje. To akurat stworzyliśmy dla naszych dzieci, żeby miały, tak jak my mamy kręgi, w których mamy przyjaciół, którzy myślą podobnie, pozwalają nam przechodzić przez trudne sytuacje niejednokrotnie w naszym życiu, tak żeby też nasze dzieci, bo chodzą do różnych szkół, w różnych miejscach się przemieszczają, żeby miały też takie swoje środowisko wzrostu. I jakby to też, to jest taka właśnie nasza posługa, nasza diakonia, dzięki ojcu Pawłowi, tutaj naszemu moderatorowi naszego rejonu, właśnie ta diakonia.
Redemptoryście.
Redemptoryście, tak, zgadza się.
Łańcuch dobra, widzimy, że ta idea przez czcigodnego sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego pociąga kolejne dobro, które cały czas się rozwija. Piękna sprawa, tym bardziej jak sobie uświadomię, że też przecież Państwo w czasie swojego urlopu, prawda, gdzieś wyjeżdżacie na te rekolekcje, na te wyjazdy ze skautami, to jest kosztem, tak jak ludzie idąc na pielgrzymkę w czasie swojego urlopu, jest to jeszcze dodatkowe poświęcenie, ofiara oddania miłości dla Boga, dla siebie samego też, bo przecież w tej relacji do Boga rośniemy i dla bliźnich, z którymi się spotykamy. Zanim jeszcze zaprosimy naszych słuchaczy i widzów do współtworzenia naszej audycji, jeszcze chciałbym poruszyć temat roli kapłana we wspólnocie domowego kościoła. Zdaję sobie sprawę, że ciężko mówić księdzu, ale może tak też z takiego oglądu zdystansowanego, kapłan we wspólnocie w domowym kościele. Jaka jest jego rola i jakie też doświadczenia księdza są odnośnie, jakie też świadectwa ludzie księdzu przekazują, jak kapłan, czy jest ważny w tym domowym kościele i jaka jest jego rola?
Tak, jak najbardziej. To znaczy, mi się bardzo podoba ta rola. Powiem dlaczego. Dlatego, że to jest to, co jest sensu stricte chyba kapłańskie. To znaczy towarzyszyć, być, wspierać duchowo, być razem z tymi małżonkami, bo tak naprawdę za ich rozwój świętości, dążenie do świętości, oni odpowiadają wzajemnie, są dla siebie wsparciem, prawda? Ja mogę przyglądać, możemy podawać im materiały, podawać propozycje, ale to jak oni to zrobią, jak oni to wykonają, jak będą się modlić, jak będą funkcjonować, to już zależy od nich. Zresztą to jest ruch świeckich, oni decydują, podejmują tą formację, chcą tu działać, ale rola księdza jest taka, żeby był tym znakiem jedności, że to jest w kościele, że jest tym zwornikiem, że towarzyszy, że modli się, że wskaże czasami, że tu lepiej pójść w tą stronę, bo to jest może dobre, to możemy gdzieś pobłądzić, nie ruszajmy. Czyli takiej też oceny, pilnowania nauki kościoła trochę, ale i przede wszystkim towarzyszenia, bycia, że razem chodzimy na kręgi, na rekolekcje, gdzie razem prowadzimy. To nie jest tak, że ja prowadzę te rekolekcje. Zresztą za każdym razem, jak wyjeżdżamy, oni wszystko przygotowują. Ja tylko przyjeżdżam tak naprawdę na gotowe. Czyli na to, co należy do księdza, żeby sprowadzić liturgię, żeby mówić homilię, żeby jakieś konferencje czasami podjąć, żeby być z nim, innymi, żeby gdzieś tam właśnie towarzyszyć, razem być na drodze krzyżowej, razem modlić się, kiedy jest ta modlitwa na przykład małżonków, wystawić Najświętszy Sakrament. No to jest, dla mnie to jest bardzo dobre, fantastyczne. Pracowałem z dziećmi, młodzieżą, tam jest zupełnie też inna rola, bo tam mam przywódcą, mam też tym, który wskazuje, dużo trzeba samemu robić takich technicznych rzeczy, a tu się dzieli z tym i oni naprawdę to wszystko robią. Nie jest to łatwe czasami dla księdza, bo czasami ksiądz chciałby być takim liderem, który decyduje. Nie, ma być tym, który towarzyszy. Ale wtedy łatwiej też samemu wzrastać. Można może objąć, wydaje mi się, więcej kręgów, więcej osób, mieć ten czas dzielić dla wszystkich. Zresztą notabene bardzo ciekawe to, co właśnie mówi Dorota i Mateusz, że zresztą wielu małżonków, że pytamy się o te zobowiązania, że dajemy, że mamy tyle zajęć, ale tak naprawdę, jeżeli modlimy się, to mamy światło Ducha Świętego. Zresztą w naszym życiu kapłańskim to samo. Jeżeli ja zawierzam Panu Bogu i poświęcę czas dla Niego, to mi okazuje się, że ta praca idzie szybciej. Słyszałem wiele świadectw takich. Mówię, ksiądz, ja nigdy nie miałem czasu, ale jak wszedłem mocno w tę modlitwę, to ja mam większe światło w relacji, w rodzinie, w decyzjach, w pracy i okazuje się, że łatwiej mi ta praca idzie, więcej jakiejś mądrości, dobrych decyzji, skutków dobrych potem i tak naprawdę poświęcam ten czas, niby tracę dla Pana Boga, ale kto traci, kto to uzyskuje. Okazuje się, że to powoduje, że te wszystkie różne zaganianie jest bardziej zharmonizowane, celowe, radosne i prowadzące rzeczywiście do szczęścia. Także ja mogę powiedzieć od tej strony swojej, też kapłańskiej.
Sama nazwa oaza, prawda, w tym świecie zwariowanym. Tutaj budujemy na skalę, budujemy na Chrystusie, na modlitwie, na relacji osobowej z Nim. Dzięki temu rodzina, małżeństwo ma szansę nie tylko przetrwać, ale się rozwijać w tym świecie, gdzie coraz bardziej widzimy rozpad wartości tych tradycyjnych, które wypływają z chrześcijaństwa. Jak Państwo oceniacie, jak rolę kapłana we Waszej wspólnocie? Też w kontekście tego dzisiejszego podważenia autorytetu kapłana, jego sensu funkcjonowania w tym kryzysie, który też gdzieś jest pokazywany, tak, w mediach. Jak Państwo oceniacie rolę kapłana we wspólnocie domowego kościoła?
Rola kapłana jest bardzo ważna. Ja bardzo się cieszę, że na tych naszych spotkaniach comiesięcznych kręgu jest kapłan, towarzyszy nam i jest to taka osoba duchowna, która jest strażnikiem, bym powiedziała, tego, że to, co się dzieje na kręgu w naszej wspólnocie, jest spójne z Kościołem, z nauczaniem Kościoła katolickiego. Ja wtedy wiem, że my nigdzie nie odpływamy, nie błądzimy, nie jakieś wchodzimy w herezję przypadkiem, tylko wiem, że tutaj jest jakiś kapłan, to znaczy, że wszystko idzie dobrze i nie chodzi mi o, nie wiem, sposób modlitwy, ale później mamy na spotkaniach bardzo dużo formacji też, rozważania Pisma Świętego i tutaj już wiem, że na pewno to, co sobie mówimy, to jak pewne rzeczy rozważamy, jest tak, jak na pewno Kościół tutaj nam mówi. Także bardzo się cieszę, że mamy kapłana w kręgu i że jest zawsze obecny na naszym spotkaniu i to daje mi osobiście takie poczucie bezpieczeństwa.
Dla Pana, Panie Mateuszu?
Jedynie co można, mógłbym dodać, to dla mnie jest też to bardzo duże poczucie bezpieczeństwa właśnie tego, że jesteśmy otoczeni tą opieką Kościoła, ale w szczególności w sytuacji, gdy właśnie na kręgu jest element dzielenia się Słowem Bożym, kapłan jako osoba wykształcona, badająca Słowo Boże, egzegezę, jest w stanie przybliżyć nam krótki fragment, który często rozważamy, znaczy na każdym kręgu inny, jaki jest kontekst, żeby nie było, że zaczniemy go interpretować tylko z tego krótkiego fragmentu, potrafi odpowiedzieć, jakie było oryginalne tłumaczenie, że to słowo powinno się tak interpretować, a to inaczej. Dzięki temu nam jest przynajmniej dużo łatwiej modlić się tym Słowem Bożym, które rozważamy na kręgach.
No, kapłani też są bardzo ważni, a wręcz niezbędni podczas organizowania rekolekcji oazowych, czy to takich dłuższych, wakacyjnych, czy nawet takich krótszych, tematycznych, czy rekolekcji dla animatorów. Tam też jest taka sama zasada, że stoi na straży nauczania Kościoła katolickiego.
jeszcze takie pytanie, jakby Państwo zachęcili osoby, które być może nas słuchają, oglądają, żeby szukać wspólnoty, szukać może domowego kościoła, jakieś takie przesłanie, co mogą, jakie by Państwo skierowali do tych osób, aby podjęły no, to ryzyko, decyzję wiary, pewnego skoku w nieznane, ale z nadzieją, że to będzie przyniesie im pożytek w życiu.
To nawet nie jest żadne ryzyko. Jeżeli wejdzie się do jakiejkolwiek wspólnoty, dla małżeństw, czy niekoniecznie do jakiejkolwiek wspólnoty, to nie podejmujemy żadnego ryzyka. Możemy tylko zyskać, tak naprawdę. To nie jest żadne więzienie, nie podpisujemy żadnej umowy, niczego. Jeżeli nam się spodoba, to zostajemy. Większość małżeństw, które decydują się na wspólnotę, na wejście do kręgu, zostaje, bo im się po prostu podoba, bo tak naprawdę, tak jak też ksiądz tutaj mówił, to się opłaca tak naprawdę, bo zyskujemy więcej niż sami gdzieś tam się przykładamy czy dajemy poprzez to, że właśnie życie nam się układa, że wszystko idzie w dobrą stronę. Widzimy, że nasze jakieś pragnienia serca, że chcemy być blisko Boga i blisko siebie jako małżonkowie i mieć dzieci, które są i nam jakoś posłuszne i też chcemy, żeby wierzyły, to jakoś idzie do przodu i się układa. I właśnie myślę, że tym mianownikiem wspólnym jest ta wspólnota i te nasze właśnie omawiane zobowiązania, że to do tego prowadzi. Także ja zachęcam wszystkich, którzy no, są w małżeństwie sakramentalnym do podjęcia takiego kroku, poszukania kręgu domowego kościoła, który akurat może się zawiązuje w danym mieście, w danej okolicy. Można spróbować wejść, zobaczyć. Jeżeli się nie spodoba, można zrezygnować, a nuż się spodoba i zrobi się tak kilka kroków już dalej.
I rozpocznie się piękna Boża przygoda.
Dokładnie.
Ja mam coś dodać. To ja mógłbym powiedzieć językiem marketingowym, to nic nie kosztuje. A naprawdę można wiele zyskać. Można przejść przez życie w małżeństwie, nie będąc w żadnej wspólnocie, ale ja bym powiedział, że po co ryzykować? Domowy Kościół nie zbawia, zbawia Jezus Chrystus. Wspólnot dla małżeństw jest bardzo wiele. Ale moim zdaniem domowy kościół jest skrojony na nasze polskie warunki, na nasze potrzeby i jakby wynika, jakby no, z polskiej ziemi się wywodzi ksiądz Franciszek Blaśnicki. Stworzył to z oaz dla nas i myślę, że warto skorzystać, warto zaryzykować, bo okres pilotażu bardzo dużo mówi i wtedy po tym pilotażu wiemy, czy to jest coś, co pasuje do nas, do naszej duchowości, czy pozwala nam to wzrastać, czy jest to dla nas przykładowo zbyt trudne i chcielibyśmy skorzystać z jakiejś innej formacji dla małżeństw.
Dziękuję bardzo. 46 minut po godzinie 18 na antenie Radia Maryja i w telewizji trwają rozmowy niedokończone. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Nasz dzisiejszy temat: domowy kościół. Chcemy czegoś więcej, a gościmy w studiu telewizyjnym małżeństwo, państwo Dorotę i Mateusza Rutkowskich, członków domowego kościoła diecezji toruńskiej oraz księdza Marka Borowskiego, palotyna, wieloletniego moderatora domowego kościoła, obecnie posługującego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Zapraszamy Państwa. Numery do naszego studia dla Polski Północnej: 56 657 0011 oraz dla Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Gdyby ktoś chciał do nas zatelefonować za granicę, to numery są następujące: 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. A ja chciałbym jeszcze zapytać, zanim nasi widzowie i słuchacze zaczną dzwonić, o odbiór, z jakim się też Państwo spotykacie u znajomych czy osób, które niekoniecznie są blisko Kościoła, a gdzieś się znacie, rozmawiacie, mówicie o tej wspólnocie, jaka jest reakcja, jakie są też, czy jest ciekawość, czy jest może niedowierzanie, że po co taki jeszcze dodatkowy ciężar sobie na barki wkładać, czy takie, czy też może świadectwo, jak Państwa udział w zaangażowaniu w kościele, w domowym kościele wpływa też na otoczenie, na tych osoby, które są z dystansem, patrzą, są obojętne wobec takiego zaangażowania katolickiego.
Mi się wydaje, że takim odpowiedzią numer jeden to jest zaciekawienie. A co to jest? Po co to jest? I rozmowa, dlaczego? Ale raczej nie taka, że nas ktoś krytykuje, czy wręcz tak pogardza. Nie, raczej spotykam się z zaciekawieniem, z ewentualnie taką krótką rozmową na temat. Często temat jest urywany, że jak ktoś jednak jest niewierzący, no to dobra, to sobie bądźcie tacy. I koniec rozmowy. Raczej nie spotkałam się, żeby ktoś mi coś złego powiedział albo nieprzyjemnego. To tyle.
Ja bym tu dodał, bo w ruchu Światło Życie jest diakonia wyzwolenia. Można podpisać krucjatę wyzwolenia człowieka, to jest abstynencja od napojów alkoholowych. My akurat taką krucjatę mamy podpisaną i mieliśmy bezalkoholowe wesele, ale będąc nieraz na różnego, też na weselach u znajomych, będąc w tej krucjacie, mieliśmy taką możliwość bycia świadectwem i zaciekawieniem, jak ktoś chciał polać, to my, że dziękujemy, nie pijemy. I zdarzało się to wielokrotnie, że dzięki takiej naszej postawie ktoś obok mógł też powiedzieć, a to ja też nie piję. I nie musiał szukać wymówki, że prowadzę, że coś innego. Dzięki temu mógł się poczuć, że jest też ktoś obok, kto w tym momencie nie będzie spożywał tego alkoholu i będzie może z kim można, będzie możliwość porozmawiania. Ale to zaciekawienie często jest. Nawet wśród małżeństw, które gdzieś spotykamy, które uczęszczają, czy w naszej parafii, czy tu w parafii, w której jest nasz krąg, że u was to jakoś tak się to wszystko w miarę jakoś tak układa, ciekawie, skąd to się bierze, czy to jest takie trudne i nieraz to się kończy rzeczywiście taką krótką tylko rozmową, a nieraz jest tak, że później widzimy gdzieś tych ludzi, czy to w kręgu pilotowanym, czy na jakimś spotkaniu naszej wspólnoty, albo przyprowadzają dzieci do naszego szczepu, bo chcieliby, żeby te dzieci też się formowały razem z naszymi.
Czyli taki widoczny znak dla innych, poszukujących pokoju, harmonii w swoim życiu, czegoś więcej. Tak to Chrystus działa przez wspólnotę Kościoła, działa przez domowy Kościół. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Witam serdecznie pana redaktora i szanownych państwo, którzy tam państwo jesteście. Ja się chciałem zapytać w sprawie, poruszyć temat osób niepełnosprawności.
A kto się do nas dodzwonił?
Słucham?
Kto się do nas dodzwonił?
Tomasz z Warszawy.
Panie Tomaszu, prosimy.
Ja chciałem poruszyć taki temat o osobach niepełnosprawnych. Czy na przykład osoby niepełnosprawne powinno być na przykład zmienione na przykład w osobach niepełnosprawnych, na przykład jak osoba niepełnosprawna w umiarkowanym stopniu pośledzenia, na przykład powiedzmy niechcąco, tak, popełni przestępstwo, na przykład powiedzmy, na przykład ktoś mu podpowie, zdrowa osoba mu podpowie, no weź na przykład tam jakiś telefon czy coś, na przykład.
Panie Tomaszu, czy to w temacie naszej dzisiejszych rozmów?
Nie, ale mi nie chodzi o to, czy chodzi, słucham?
No w temacie, tak, czy pan ma jakieś tutaj pytanie odnośnie, czy refleksje odnoszące się do tematu naszego?
Chodziło mi o to, żeby czy na przykład osoby niepełnosprawne powinny być chronione i powinno się takie prawo zmienić, żeby osoba niepełnosprawna była chroniona na przykład, że no nie wiem, że to powinno być...
Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. To jest pytanie na inny temat naszej audycji. Dzisiaj rozmawiamy o domowym kościele. Chcemy czegoś więcej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji w tym temacie. Jeżeli Państwo byście chcieli się podzielić też może swoimi doświadczeniami uczestnictwa w domowym kościele albo macie jakieś pytania do naszych gości, zapraszamy serdecznie. Wracając do naszej rozmowy, chciałem zapytać księży moderatorze o formację, jaka jest w domowym kościele. Troszkę orientując się, przygotowując się do programu, widziałem, że są pewne stopnie. Jest to też opracowane przez księdza Franciszka, czcigodnego sługę Bożego. Jak tutaj, jakbyśmy mogli trochę powiedzieć o tej formacji, jak ona jest przewidziana w domowym kościele, co ma na celu?
Tak, no. Podstawowy cel, że ci małżonkowie dążą do świętości, czyli rozwój ich wiary i z tą wiarą idą razem do nieba, żeby oglądać Boga twarzą w twarz, wieczności. Oczywiście wszyscy tego się spodziewamy, ale przede wszystkim ten rozwój wiary i miłości tutaj razem, takie laboratorium, doświadczenie wiary, życia tą wiarą, bo ona prowadzi do celu, ona może być tutaj tym narzędziem jak najbardziej, więc... Permanentna formacja tak naprawdę. Oczywiście jest formacja podstawowa, którą wyróżniamy. To jest ten okres początkowy, pilotażu, ewangelizacja, pilotaż, pierwszy, drugi rok pracy. I potem zaczynamy tą formację, kiedy mamy pierwszy stopień, drugi, trzeci tych oaz długich tak zwanych, oaz 15-dniowych. Są do tego orary, do tego jest przeżycie triduum w formie rekolekcyjnej. To jest jakaś podstawowa formacja, ale no oczywiście te zobowiązania, przywileje, które z roku na rok jakby się pogłębiają, pomagają nam, żeby wzrastać w modlitwie, w tym piękności dialogu, w zaangażowaniu. Po tej formacji podstawowej, mówimy, jest tam permanentna, czyli otwieramy się, widzimy swoje miejsce w kościele, jakaś konkretna diakonia, diakonia komunikacji, diakonia społeczna, diakonia charytatywna, diakonia właśnie liturgiczna, mnóstwo tych diakonii, czy takie chociażby z dziećmi i młodzieżą, to mogą być, wiem, że w wielu miejscach powstają młodzieżowe czy dziecięce grupy oazowe Ruchu Światło Życie, czy tak jak tu mamy skauci, więc też otwieranie się i potrzeba zauważania, że jako rodzice są pierwszymi świadkami formacji tych swoich dzieci, żeby też im pomagać w dzisiejszym świecie. I całe lata potem możemy powtarzać te rekolekcje, są kolejne rekolekcje dotyczące całego ruchu, rekolekcje, które mówią, jak prowadzić rekolekcje, jak się angażować, więc różne tematyczne, które na bieżąco odpowiadają na potrzeby też członków i całego domowego kościoła, które ukazują, jak różne tematy o wychowaniu, o rozwoju wierzy, o radości, o czym jest Słowo Boże, jak my się w nim odbieramy i tak dalej. Także to rzeczywiście formacja do końca naszego życia, chociaż jest ta formacja podstawowa, jest jakimś tym fundamentem, który daje nam już jakąś taką podstawę, żeby dalej iść do przodu i się rozwijać. Nie?
Bardzo ciekawa jest ta współpracowanie jako małżeństwo w tym rozwoju duchowym. Tutaj to powiązanie, prawda? Gdzieś nie można samemu biec do przodu, tylko trzeba to harmonijnie ze współmałżonkiem rozwijać. Te rekolekcje są też wskazane na to, aby je przeżywać razem, nie osobno, prawda? Jak tutaj, nie ukrywam, jest to interesujące w takiej perspektywie wspólnego pójścia razem do świętości w małżeństwie. Jak Państwo tutaj to odczytujecie, jak dla Was ta droga w małżeństwie ku świętości, jak ona wygląda i czy sprawia więcej trudu, cierpienia czy radości?
Jeszcze dodam odnośnie rekolekcji, że jak ktoś mnie pyta, że jedziemy na jakieś wakacje, ja mówię o rekolekcjach, i że na przykład będzie to trwało tydzień, to jest takie zakłopotanie i pytanie, no to co przez tydzień będziecie się modlić? Jak to wytrzymacie? No, więc rekolekcja to nie jest sama modlitwa, jest bardzo dużo czasu wolnego, konferencji, wyjścia, rozmów przy kawie, rozmów gdzieś tam na łonie natury. Często rekolekcje są organizowane gdzieś w takich atrakcyjnych też miejscach wypoczynkowych, jak czy nad morzem, czy w górach właśnie. I jest to czas naprawdę pełny. Dzięki temu, że jest właśnie diakonia wychowawcza na każdych rekolekcjach, to na czas jakiejś konferencji, czy dialogów właśnie, czy spotkań w kręgach, dzieci są na ten czas zabierane od rodziców i są specjalnie animowane i tam w takim małym przedszkolu, można powiedzieć, zwykle bardzo dobrze się czują. My w tym czasie, w takich naszych wakacjach z Panem Bogiem, tak to można nazwać, mamy właśnie czas dla siebie, dla współmałżonka, na rozmowy z innymi małżeństwami też, co postrzegam za bardzo taki dobry czas, że nie zawsze też ciągle z dziećmi.
Tutaj użył takiego obrazu do tej odpowiedzi trochę na to pytanie ojca, że to jest jedyny dozwolony trójkąt małżeński. Pan Bóg, małżonek, żona, mąż. I w tej sytuacji, jeżeli my oboje jedziemy na rekolekcję, czyli oboje jakby w tym samym czasie wzrastamy duchowo, to oboje przybliżamy się do siebie i przybliżamy się do Pana Boga. W sytuacji takiej, gdybyśmy osobno jeździli na te rekolekcje, któryś z małżonków bardziej by się przybliżało do Pana Boga, ale w tym momencie oddalałoby się od swojego współmałżonka. Więc dzięki takiemu rozwiązaniu to nie jest jakaś bardzo trudna droga, ale niejednokrotnie to nie jest usłana różami sytuacja, bo tak jak wspomnieliśmy, nieraz na dialogu wychodzą trudne sprawy, nieraz walka o tą codzienną modlitwę małżeńską jest też bardzo duża. My mamy nad łóżkiem taki napis, że gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I jeżeli trzymamy się tej zasady, to nawet w sytuacjach, kiedy w ciągu dnia nie zawsze jest najlepiej, bo mamy różne temperamenty, to wieczorem spotykamy się na modlitwie i jakby godzimy się, bo trudno jest się modlić do wspólnego Boga, w tych samych intencjach, a będąc ze sobą pokłóceni. Zdarzało się, że nie dotrzymaliśmy tej zasady i kolejny dzień był trudny, więc od razu można było zreflektować, że warto tej zasady jednak się trzymać.
Na rekolekcjach, jeśli go dodam, jest taki czas, który się nazywa czasem dla rodziny właśnie, więc rzeczywiście, tak jak mówią, mają te małżeństwa dla siebie, dla swojej formacji, wymiany, co jest też potrzebne i konieczne, ale jest też ten czas dla rodziny, czy takiego wspólnego wyjścia, wspólnego wypoczynku, także bycia z dziećmi. To nie jest tak, że dzieci są gdzieś zabierane i teraz rodzice nie mają kontaktu, bo wspólne posiłki, wspólna modlitwa, ale ten czas dla rodziny, który też jest dosyć długi, wystarczający, myślę, i to, co już mówiliśmy, że jak małżeństwa inwestują tak naprawdę. Zresztą ja też bardzo często jeździłem na te rekolekcje w ramach swojego urlopu, bo już nie można było więcej. Czasami 2-3-4 serie w ciągu wakacji, żeby być z tymi małżonkami, ale widziałem, ile sam dostaję tak naprawdę, że jeżeli byłbym gdzieś indziej na tym urlopie, czy ja bym tak wypoczął, może fizycznie czasami więcej, ale niekoniecznie duchowo. Kiedy to mocne doświadczenie wspólnej modlitwy, bycia razem, dzielenia się, zrozumienia też i to, co mówimy, że ta modlitwa daje siłę do normalnego funkcjonowania, do normalnych relacji, to co mówią, do ich dialogu, do wzajemnego zrozumienia, do bycia razem, do pocieszania, do... No więc to jest to, co rzeczywiście chce czegoś więcej, bo to otrzymuje. Niby coś tracę, ale tak naprawdę dopiero wszystko zyskuje.
Kto chce mieć życie, musi je oddawać, żeby je zyskać, prawda?
Tak jest.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, ksiądz Krzysztof z diecezji tarnowskiej. Bardzo dziękuję za ten temat, bardzo ważny. W dwóch parafiach, gdzie pracowałem, miałem do czynienia i przyjemność prowadzenia towarzyszenia bardziej kręgom domowego kościoła. I było to wspaniałe doświadczenie. Z jednej strony móc patrzeć, jak małżeństwa wzrastają, jak razem rozwiązują problemy, które są przecież też w małżeństwach, które nie są w domowym kościele, ale tutaj domowy kościół daje pewną receptę, pewne wsparcie i zaplecze modlitewne. Ale też dla mnie było wielkim takim zasobem to, że mogłem sam wzrastać przy małżonkach, bo tak jak wspomniane było w audycji, do tego Pisma Świętego trzeba się przygotować. Do tego tematu trzeba się przygotować i to mobilizowało do rozwoju. Także tutaj na ręce obecnych w studio dziękuję domowemu kościołowi za ten czas
I myślę, że zwrócę się do wszystkich słuchających małżonków, żeby jedno wobec drugiego było apostołem. Czasem jest tak, że bardziej żona pragnie domowego kościoła, a mąż towarzyszy, i żeby takie apostołowanie wzajemne małżonków było do siebie. A na koniec dodam jeszcze, co piękne było też, to tak dla duszpasterzy może zachęta, żeby to tworzyć. Domowy kościół organizuje też życie liturgiczne w parafii, bo poprowadzą adorację, bo poprowadzą drogę krzyżową, bo towarzyszą w akcjach charytatywnych. Także mając domowy kościół, ma się zaplecze modlitewne, charytatywne, liturgiczne. Wielkie dobro w tym ruchu, który ksiądz Blachnicki, sługa Boży, założył i zostawił nam w dziedzictwie.
Bardzo dziękujemy, księże Krzysztofie.
Bóg zapłać za ten głos wsparcia, rzeczywiście też podzielenia się, takiego mocnego doświadczenia, prawda? Ile można zyskać razem, wspólnie, ile dobra się dzieje rzeczywiście w wspólnocie, w parafii, w życiu każdego z nas, tych małżonków, ale i w nas, kapłanów.
To zaangażowanie w życie liturgiczne Kościoła, w akcje charytatywne też...
Potwierdzamy.
Tak? Potwierdzamy. Jednokrotnie. Właśnie. Czy to na tych zdjęciach, które można było tam zobaczyć, była taka akcja tutaj już u nas regularnie, Drogi Krzyżowej na Barbarkę. I bierze w niej udział nie tylko domowy kościół. Domowy kościół oczywiście organizuje, ale są ludzie, którzy regularnie, dla nich jest to taki żelazny punkt okresu Wielkiego Postu właśnie, żeby tą drogę przejść.
Jak najbardziej rzeczywiście te małżeństwa, to co mówiliśmy o tej diakonii, zaangażowaniu, że odkrywają swoje miejsce, te diakonie liturgiczne czy charytatywne, rzeczywiście bardzo często są bardzo pomocni w parafiach, są tym trzonem, angażują się, dają ten swój czas po to, żeby też potem coś więcej zyskać. Właśnie przy obsłudze liturgicznej, gdzie są ministrantami, ale nie tylko, prowadzą dzisiaj już wiele innych możliwości. Mamy. Zresztą o to chodziło też księdzu Blachnickiemu, żeby był rozwój, piękna liturgia, to piękno, które prowadzi do Chrystusa, jakby pomaga nam przeżyć Eucharystię, to najważniejsze źródło i szczyt naszego życia chrześcijańskiego, spotkanie sakramentalne z Paschą, Pasze naszego Pana modlitewne.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiamy. Szczecin, Domowy Kościół.
Agnieszka i Krzysztof.
Witamy Państwa serdecznie i prosimy bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie Agnieszko i Krzysztofie.
Szczęść Boże. My chcieliśmy powiedzieć takie też nasze krótkie świadectwo bycia w domowym kościele. W tym roku minęło nam 18 lat, czyli uzyskaliśmy pełnoletność. A w domowym kościele właśnie jesteśmy przez to pytanie, czy chcemy czegoś więcej.
I to pytanie właśnie zadał nam wtedy ówczesny młody proboszcz, ksiądz Marek Borowski, gość programu.
I to było dla nas takie, takie pytanie, które gdzieś tam w nas się zakorzeniło i na które wtedy z takim trochę no jakby zdziwieniem, czy też zapytaniem się, co możemy dostać więcej, postanowiliśmy właśnie no, spróbować tej drogi domowego kościoła.
I po latach jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli, których spotkaliśmy na drodze. To przemieniło nasze życie i miało ogromny wpływ na nasz osobisty rozwój, naszej rodziny. Naprawdę ogromne. Bóg zapłać i z całego serca wszystkim słuchaczom i telewidzom, którzy oglądają tę audycję, zapraszamy, proponujemy, spróbujcie. Warto pragnąć czegoś więcej. I my jesteśmy wdzięczni, że Boża opatrzność i poprzez właśnie posługę kapłanów, ludzi dobrej woli, otrzymaliśmy tą szansę wejścia na nową jakość życia i odkrycia piękna Kościoła, piękna rodziny, powołania, godności człowieka. To wszystko zamyka się w życiu, w ruchu domowego kościoła.
I też dzięki temu ruchowi przybliżyliśmy się do Pana Boga, tak? Bo to jest jakby najważniejsze, że my idziemy wspólną drogą, wspólnie się wspieramy, wspólnie podnosimy się z różnych trudności. Wiemy, że jeżeli mamy jakieś wzajemne kłopoty, trudności, to najpierw razem na kolana, ale też mamy wspólnotę, która nam pomaga, która się za nas modli, która nas wspiera, gdzie zawsze możemy po prostu być. Są dla nas też takim światłem na tej drodze, bo to pomaga nam we wspólnej drodze, bo naszym celem ma być zbawienie i to zbawienie po prostu razem, wspólnie jakby widzimy ten cel.
I szczególnie też wspaniałe jest też to bycie we wspólnocie, że po latach pierwszych, kiedy człowiek sam czerpie, potem jest zapraszany do służby, żeby służyć innym ludziom. I my mieliśmy ten wielki przywilej i łaskę doświadczyć prowadzenia pilotażu, i więc pracy z młodymi małżeństwami, wprowadzać ich na tą drogę. I to, co tutaj goście będący w studio poruszali, człowiek ofiarowując, dając siebie, o stokroć bardziej zyskuje. To, co my przeżyliśmy przez te dwa lata pilotażu, będąc tymi małżeństwami, to jest bezcenne. To był też powrót osobisty do naszych korzeni, pierwszych naszych małżeńskich, miłości, odkrywania wiary, Kościoła, drogi. I też taka retrospekcja tego, co się już wydarzyło, co przeszliśmy, co doświadczyliśmy, w jakim kierunku zmierzamy.
Także gorąco zachęcamy.
Bardzo dziękujemy Państwu, pozdrawiamy serdecznie i głos oddajemy księdzu moderatowi.
No Bóg zapłać, rzeczywiście, Krzysztof i Agnieszka byli w tym pierwszym kręgu w Szczecinie, parę małżeństw, tam było też więcej ten krąg i jak patrzę na ich rozwój i doświadczam do dzisiaj, gdzieś tam razem się te nasze drogi krzyżują, mimo że ja już jestem w Bydgoszczy i byłem w wielu innych miejscach, to widzę to piękno rodziny, widzę ich rozwój, widzę ich radość, widzę ich twórczość. To też człowiekowi daje ogromną taką satysfakcję, że warto było, że Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem księdzem, że jestem w kościele, że są rodziny, że są małżeństwa, że są tacy ludzie i że to wszystko, co Chrystus powiedział, jest prawdą. I to doświadczenie. Także dziękuję też Wam za to Wasze świadectwo i zaangażowanie. Krzysztof akurat też, oni weszli do diakonii muzycznej, powstała specjalna piosenka czy pieśń z okazji 50-lecia domowego kościoła. W tym roku też można było ją usłyszeć. Powstawały jakieś pastorałki zresztą. No to jest też jedna z możliwości pokazywania swoich darów, talentów, odkrywania i zaangażowania na rzecz drugiego, prawda?
Nic nie jest też bardziej przekonywujące niż świadectwo życia i potwierdzenie tego, że człowiek nie musi się wysilać, żeby reklamować, promować coś, tylko jego życie pokazuje, że faktycznie ten porządek, uporządkowanie, to o czym żeśmy mówili, pewien harmonia, pokój, to jest i to jest ten znak, to światło, które może pociągnąć te osoby, które tego pragną, a może nie wiedzą gdzie, jak to znaleźć i misja ewangelizacyjna. Cały czas jesteśmy wezwani, aby prowadzić naszych bliźnich, siebie samych i bliźnich do Chrystusa jako naszego źródła naszego szczęścia.
Takie świadectwo zawsze będzie pociągało, zawsze będzie takie intrygujące, zawsze ktoś będzie się przyglądał, nie do końca nam powie, ale będzie patrzył, dlaczego oni są tacy szczęśliwi, dlaczego oni mogą być razem 18 lat, 15, 13, czy 30, czy 50, że są 50 razem lat małżeństwem i trzymają się za rękę i patrzą sobie głęboko w oczy. No,
też taka działalność misyjna Kościoła, o której słyszałem, gdzie rodzina zamieszkuje, akurat o tym przypadku, co słyszałem, to była Skandynawia, normalnie żyją pośród ludzi tamtego społeczeństwa już sekularyzowanego w znacznym stopniu i żyją i poprzez swoje życie, poprzez autentyczność życia powodują pewne pytania, powodują pewną możliwość, że człowiek się zainteresuje i się spyta, co jest przyczyną waszego szczęścia, tego, że wy mimo wszystko macie tę radość, której my nie mamy, mimo że jesteśmy bogaci, mamy tu wszystko zewnętrznie uporządkowane, ale to nasze życie nie ma gdzieś tego smaku, nie ma tej pełni. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Radomia. Ja z żoną jesteśmy w domowym kościele od 6 lat i bardzo żałuję, że nie wcześniej. I mam taką refleksję do małżeństw, które nie formują się jeszcze w jakimś ruchu, bo domowy kościół może nie ma tu monopolu, ale my oczywiście bardzo zachęcamy do domowego kościoła, aby nie zwlekały, żeby nie odwlekać decyzji z przystąpieniem do domowego kościoła. Bo my bardzo długo zastanawialiśmy się, gdzieś tak szukaliśmy, I to odkładaliśmy ciągle tą decyzję. A jakość małżeństwa bardzo się zmienia podczas takiego formowania. I oczywiście nie jesteśmy jacyś idealni, też nie wszystkie te zobowiązania nam wychodzą, ale ważne, żeby trwać w tym i próbować. I z kolei do małżeństw, które są już w domowym kościele i odwlekają decyzję z pojechaniem na rekolekcję, też tam mam taki sam apel. Nie odwlekajcie tego, bo my też obawialiśmy się, że to za dużo czasu, że to szkoda urlopu. To jest piękne spędzenie urlopu i teraz sobie nie wyobrażamy innego. Jak pojechaliśmy na pierwszy stopień, to wakacje, to na drugi stopień pojechaliśmy w ferie zimowe, a na trzeci stopień chcieliśmy jechać w kolejne wakacje. Tu niestety przeszkodziła pandemia, ale naprawdę jedźcie na rekolekcję, bo to jest dopełnienie tej formacji i nie pożałujecie. To jest wspaniałe spędzenie urlopu.
Chwała Panu. Chwała Panu. Dziękujemy bardzo, Panie Marku. Jak Państwo odniesiecie się do słów Pana Marka?
Ja mógłbym powiedzieć tutaj na naszej pierwszej oazie, oazie pierwszego stopnia, która jest taka bardzo kluczowa i na którą można nawet pojechać nie będąc jeszcze w ruchu, bo jest tak przygotowana. Pamiętam na godzinie świadectw było małżeństwo, my byliśmy, tak powiem, mieliśmy swoją rocznicę akurat na tych rekolekcjach. Było małżeństwo, które mówiło, że oni są już 19 lat w ruchu i dopiero teraz pojechali na oazę pierwszego stopnia, że tak się ślizgali po krótkich rekolekcjach, po tematycznych, tak nie chcieli. I stwierdzili jednogłośnie, że to był największy błąd w ich życiu, że teraz będą to proklamować na dachach, wszędzie, gdzie się tylko da, żeby tym młodym małżeństwom, które przychodzą, mówić: jedźcie na rekolekcje, one przemieniają wasze życie, że te 15 dni naprawdę potrafi odmienić życie na lepsze, wyciągnąć rzeczy, które są złe, Pan Bóg się tym wszystkim zajmie i wyjeżdżacie odmienionym małżeństwem. Powiedzieć, że to był największy błąd w ich życiu. Już 19 lat byli w ruchu wtedy. To dla mnie było takie bardzo znamienne, że szczególnie to powiedział mężczyzna i przyznał się do błędu tak oficjalnie. Więc my też uważamy, że te pierwsze rekolekcje bardzo dużo nam dały. Oaza rodzin pierwszego stopnia.
To jeszcze powiem, jeszcze raz powtórzę, że na oazę pierwszego stopnia można jechać właśnie bez wcześniejszych spotkań. Mogą to być osoby zupełnie niezwiązane ze wspólnotą. Tak naprawdę to taki był zamysł księdza Franciszka Blachnickiego, że najpierw jedziemy właśnie na oazę pierwszego stopnia, a dopiero później spotkania w kręgach są odpowiedzią na przeżyte rekolekcje, żeby nie zostać z tym takim przeżyciem, tak, tych rekolekcji. I jeszcze jedno chciałam tutaj dopowiedzieć do tego, co Mateusz powiedział, że to nie tylko młode małżeństwa mogą być w domowym kościele i mogą wstępować do domowego kościoła. W każdym wieku takie małżeństwo sakramentalne może być przyjęte do wspólnoty i tutaj nie ma żadnych ograniczeń.
Ja dziękuję też Markowi i Wam z małżonką za to świadectwo, bo rzeczywiście lepiej późno niż wcale, niektórzy mówią, i tak jest. Ale wtedy też często widać, jak ta gorliwość wzrasta, że co roku na rekolekcje, co chwilę w ciągu 2 lat 3 stopnie, gdzie się mówi, zazwyczaj to trwa, trochę odczekać i jeszcze owocuje, ale jest tak zachwycony człowiek.
Trzeba czasem hamować, tak?
Tak. Znaczy widać to, że po tylu latach, jak oni mówią, że żałują, że po tylu latach dopiero weszli do domowego kościoła, ale wtedy ta gorliwość tak wzrasta, bo chcą jakby nadrobić, też wejść, skorzystać jak najwięcej, bo widzą, jakie jest dobro i że czas ucieka, więc trzeba się w to zaangażować.
Nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Słowa podsumowania, może też pozdrowienia. Pani Doroto.
Cóż, no pozdrawiam całą moją rodzinę, całą naszą rodzinę, w szczególności dzieci nasze, które zostały z mamą Mateusza, moich rodziców. Cieszę się, że są. Co pozdrawiamy jeszcze nasz krąg, na pewno wszystkich z kręgu, naszego też księdza moderatora.
Panie Mateuszu.
Jak żona pozdrowiła, to ja bym chciał podziękować wszystkim tym małżeństwom, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że 12 lat jesteśmy w domowym kościele. Eli i Pawłowi, wszystkim parom, którzy nas jakby do pilotażu wciągnęli, wszystkim parom posługującym, który wiele godzin, jak to tak zwanego potu i krwi i modlitwy, przeznaczyły na rekolekcje, na których byliśmy, na czas formacji i też takiego często wsparcia i rozmów. I chwała im za to.
Obiecałem, że pozdrowię księdza proboszcza, naszego sanktuarium Bazyliki księdza prałata Jana. Oczywiście te kręgi, z którymi teraz jestem towarzyszy, ale cały domowy kościół. Przez te 20 lat, będąc także moderatorem krajowym domowego kościoła, spotkałem tysiące, już dzisiaj liczę tysiące osób, też które były na rekolekcjach i w całym świecie, bo to i Ukraina, i rzeczywiście i Niemcy, i zresztą w tym i Kanada, Ameryka. W tym roku zresztą na przełomie też lecę na kolejne rekolekcje do Toronto. Jak może być, będą słuchać, to już o was myślę, modlimy się za te rekolekcje. Więc całą tę wspólnotę, wszystkich was zaangażowanych, wszystkich, których spotkałem, których jeszcze nie dałem rady, ale też się za was modlę. I ogromnie pozdrawiam i dziękuję za wasze świadectwo, bo wasza miłość, ta rodzinna, małżeńska powoduje to, że ten Kościół jest, Chrystus, który nas prowadzi i to widać, że ten Bóg jest, ma moc i że On wszystko zwycięża, że jest Panem naszego życia.
I dzisiaj także audycja dla rodziców i małżonków na antenie Radia Maryja w kontekście duchowości małżeńskiej. Ksiądz Marek Borowski-Palotyn będzie też gościem naszego programu i będziemy ten temat też zbliżony dalej kontynuować. Zapraszamy Państwa wszystkich do słuchania tej audycji, tego programu. Ja Państwu serdecznie dziękuję. A przypomnijmy nasz temat, dzisiejszy domowy kościół, chcemy czegoś więcej. I goście, Państwo Dorota i Mateusz Rutkowscy, członkowie domowego kościoła diecezji toruńskiej. Bardzo dziękujemy Państwu.
Dziękujemy za zaproszenie.
Oraz księdzu Markowi Borowskiemu, Palotynowi, wieloletniemu moderatorowi domowego kościoła, obecnie posługującego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłaci ogromny.
Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.